Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, Chrystus zmartwychwstał. Chwała Bogu. Bracia i siostry, nie chciałbym, abyśmy zmieniali kurs tego nabożeństwa, dlatego że uważam go za dobry. Idziemy w dobrym kursie. Jaki to jest kurs? W stronę
nieba.
Tak, ale w stronę kogo? Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie chciałbym, by to chrystocentryczne nabożeństwo zmieniło to centrum, wokół którego się skupiliśmy, więc będziemy mówić o Chrystusie dzisiaj, o naszym drogim Zbawicielu. I będziemy kierować nasze dzisiaj myśli i serca w stronę Ewangelii i będziemy rozmawiać o życiu Jezusa, będziemy mówić o Jego ostatnich chwilach i o Jego cudownym, wspaniałym zwycięstwie i co ono dla nas oznacza. Zatytułowałem to kazanie w ten sposób. Wtedy nadszedł poranek. Wtedy nadszedł poranek. Drodzy zgromadzeni, będę mówił o rzeczach niejednokrotnie oczywistych i powtarzał rzeczy, które są wam dobrze znane, aby naświetlić jednak pewną prawdę duchową co do naszego życia. Więc znamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym kontekście możemy powiedzieć, czytamy Ewangelię, ja czytam od swojego dzieciństwa Ewangelię i znam Pana Jezusa Chrystusa. Jedną rzeczą jest oczywiście znać Go intelektualnie, wiedzieć o Nim. I wielu ludzi na tej ziemi, w tym świecie wie, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus. Niektórzy wiedzą więcej, studiowali Jego życie, wiedzą więcej. My dzisiaj przestudujemy sobie pewien czas życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale kiedy Bóg, człowiek, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i to będzie takim ważnym motywem w dzisiejszym rozważaniu, wybrał określoną liczbę uczniów, ludzi, którzy mieli z Nim chodzić, z Nim przebywać i tak było. I chodzili z Nim przez okres wielu miesięcy. On uczynił dla nich coś wspaniałego. On ich nauczał, On pokazał im święte, doskonałe życie. On z nimi jadł. Wiecie, jak jest ważne jeść razem? Wiecie o tym, nie? Jak jest ważne, kiedy w rodzinie jemy razem, tak? Wiecie, jak jest ważne w tym zborze, kiedy udajemy się tam tym szeroką ławą, że tak powiem, i idziemy, aby coś zjeść razem. Jak to jest ważne, jak to buduje relacje. On z nimi jadł, nawet po swoim zmartwychwstaniu. On posłał ich na służbę, On wyposażył ich w moc. On z nimi był. Dlatego, że nieraz powtarzam, być to najważniejsze, co możesz dać drugiej osobie. Po prostu bądź. Bądź całym sobą. Nasz Pan Jezus Chrystus dał to im i wierzę, że chce nam to dawać również. I zaprasza nas do społeczności. Oni wzrastali w Nim, oni pokochali Go, On był ich mistrzem i ich Panem. On dał się im poznać i zbudować szczególną więź, mistrz i uczeń, ale i również przyjaciel z przyjacielem. I kiedy oni, patrząc na Niego i rozumiejąc przez to, co Duch Święty, jak jest to powiedziane przez samego Pana Jezusa, objawił Piotrowi, kim jest Chrystus, to wzrastało coś, co nazwalibyśmy dzisiaj takim balonikiem pewnych oczekiwań. To jest tak jak, wiecie, najczęściej to słowo balonik się słyszy, jak polska reprezentacja jedzie na jakieś mistrzostwa i pęcznieje taki balonik i wszyscy mówią, o, tam pojedziemy co najmniej ćwierćfinał, półfinał, może wreszcie się uda, a potem po dwóch meczach, wiadomo, no, balonik pękł. I jest rozczarowanie i wszyscy wtedy są oczywiście mądrzy, dlaczego się tak stało, nie? Jak to mówią, analiza wsteczna, zawsze skuteczna. Drodzy zgromadzeni, ale kiedy Jezusa życie zbliżało się do końca, po owocnej służbie, to kiedy zbliżał się do rozlimy, wciąż jeszcze, można powiedzieć, ten balonik rósł, pęczniał oczekiwań. Widzimy Jego triumfalne wejście, wjazd do Jerozolimy, kiedy dzieci krzyczą Hosanna synowi Dawidowemu. Widzimy go, jak przegnał kupców świątyni, pokazując tym swoją władzę, swój autorytet. Można powiedzieć, o, do tego momentu idzie dobrze, idzie dobrze. Za chwilę ogłosi się królem, za chwilę przegoni Rzymian, za chwilę zgromadzi armię. Za chwilę będzie królem nad Izraelem i uczyni to wszystko, czego oczekujemy. Odpoczywał w Betanii, były to chwile odpoczynku i szczęścia. Ale drodzy zgromadzeni, zarazem nadchodzi ciemna noc. Nadchodzi ciemna noc. Przygotowanie do wieczerzy i mowa w trakcie wieczerzy o zdradzie, ale już wcześniej o tym, co Chrystusa czeka. Kolejne mowy Jezusa i zapowiedź Jego śmierci i końca pewnego etapu. Nadchodzi noc. Już nawet nie tylko ta noc, o której dzisiaj mówimy, ale nadchodzi ta zwykła noc. Jezus udaje się do Getsemane, gdzie głębokie cierpienie, walka i oczekiwanie na dalsze zdarzenia stają się wręcz nieznośne. O czym będziemy za chwilę czytać. Jezus zapowiada również zaparcie się Piotra. Uczniowie w tym momencie, pokuszę się powiedzieć, jakby zaczynali wyczuwać ciężar sytuacji, tego, co się dzieje. I dzisiaj, aby przedstawić tę ciemną chwilę i Chrystusa zwycięstwo, chciałbym powiedzieć o Getsemane, o pojmaniu Jezusa, o zaparciu się Piotra, o sądzie i biciu Jezusa i wreszcie o Jego ukrzyżowaniu, o tych pięciu rzeczach. Przejdźmy do zgromadzenia, do Getsemane. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 39 werset do wersetu 46 odczytamy. Dzisiaj będziemy dość dużo czytać. 22-39 i wszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniając go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Góra Oliwna, która znajduje się na wschód od Jerozolimy, a na niej ogród oliwny Getsemani, który można przetłumaczyć jako tłocznia oliwek. Jezus skierował do nich w tym momencie przed tą nadchodzącą ciemną nocą i wielkim doświadczeniem. Skierował do nich ostrzeżenie, które znajduje się w dwóch fragmentach. Gdyż mówił do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A potem znów powtórzył, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. On doskonale wiedział, drodzy zgromadzeni, jaka będzie dalsza sekwencja zdarzeń, co się wydarzy, a tego zachęcał ich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Brzmi znajomo? Czy brzmi znajomo dla was to, bracia i siostry? Z tego, co dzisiaj też było? Jezus dwa razy mówi do swoich uczniów i Jezus mówi do tego zboru wciąż i wciąż. Módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie, bo nadchodzi ciemna noc i już jest. Módlcie się, abyście mogli wytrwać. Dwa razy, jak to w psalmie jest powiedziane, przemówił Pan. Raz przemówił Pan, a ja dwa razy to usłyszałem. Ale dzisiaj my jako ludzie wierzący słyszymy 10 razy i ani razu nie słyszymy. Mija to obok naszych uszu. Puszczamy to mimo ucha. Sam zaś Chrystus staje się w tym momencie uczestnikiem, bohaterem wielkiego, śmiertelnego boju. I tam w Getsemani odbywa się ten bój o mnie i o ciebie, o naszą przyszłość. O to zwycięstwo, przed którym Jezus stanie i kiedy wobec trwogi czy pewnego przerażenia Chrystusa względem nadchodzącego kielicha Bożego gniewu, Chrystus pokazuje nam również doskonały przykład swojego posłuszeństwa, wypowiadając te słowa: wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Trudno, drodzy zgromadzeni, o większe świadectwo i wyznanie lojalności i poddaństwa, które jest i dla mnie, i dla Ciebie przykładem, doskonałym przykładem, kiedy nadchodzi cierpienie, kiedy nadchodzi ciemna noc, kiedy nadchodzi choroba. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ale uczniowie w tym momencie, co nieraz w moim życiu mnie zastanawiało i starałem się to zrozumieć ich niezrozumienie sytuacji. Ich niezrozumienie tego, co Jezus do nich mówił, bo będziemy o tym potem mówić. Oni nawet po zmartwychwstaniu nie rozumieli dalej i nie chcieli wierzyć w to, co się wydarzyło. Jakby nie potrafili zrozumieć ciężaru gatunkowego tego, co się dzieje i co ma się wydarzyć. Czytamy dalej od 47 wersetu. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do niego: jak na zbójcę wyszliście? Z mieczami i kijami? Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Tak jak ostatnio mówiłem o Hiskiaszu, który w momencie cierpienia, w momencie doświadczenia najpierw sięgnął do poludzkie sposoby, tak i uczniowie zachowali się znowu po ludzku. Co zrobić, jak Jezusa chcą schwytać? Mamy miecz. Co mamy czynić, Panie? No to przejdźmy do rękodzieła. A zatem ludzkie rozwiązanie. Nie rozumiejąc tego, tej sytuacji i tego, czego Pan oczekuje, oni kierują się w stronę ludzkiego rozwiązania. Rozwiązania, które można powiedzieć jest przemocą. Jezusa traktują w tym momencie jak zbójcę. Zdradza go ten, który z nim chodził. Ten, o którym wspominałem, również razem z innymi, któremu pokazał siebie, którego pokazał święte życie, któremu pokazał służbę, poświęcenie, z którym jadł. Ten go zdradził. I wreszcie Jezus wypowiada do nich takie bardzo interesujące słowa, mówiąc: lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Wydźwięk tych słów, kiedy je czytam, możemy stwierdzić, że jest dwojaki. Po pierwsze, można powiedzieć, najprościej podchodząc do tego fragmentu, można powiedzieć tak właśnie, bo nadeszła noc. Ta fizyczna noc nadeszła. Ta ciemna pora nadeszła. Jest to moc ciemności. Można zwrócić uwagę na to, drodzy zgromadzeni, że i dziś w świecie najgorsze rzeczy dzieją się w ciemności, w nocy. Dlatego, że słudzy ciemności nie lubią światła. Ktoś, kto robi złe rzeczy, nie robi tego w świetle dnia. Ktoś, kto zabija, robi to zwykle w ciemności. Ktoś, kto kradnie, robi to gdzie? W ciemności. Dlatego, że większa jest szansa, aby jego uczynki pozostały ukryte, aby nie wyszły na jaw. Ale może być również takie znaczenie tych słów, że jest to ta pora, którą Bóg przeznaczył na moc tej ciemności, dla mroku, dla ukrzyżowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak w Twoim i moim życiu. Wydawani jesteśmy czasem na ciemność, na porę mroku, smutku i łez. Jak Hiob, któremu sam Bóg wyznaczył czas szatanowi, aby pogrążył go, aby go pognębił. I różne momenty w życiu mężów Bożych, w których Bóg pozwolił na porę ciemności. Tak, to jest pora ciemności. Idziemy dalej z tą historią i czytamy o Piotrze od 54 rozdziału. Pojmawszy go, wtedy zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła, i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc, niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, i ty jesteś z nim, a Piotr rzekł, człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc, doprawdy i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł, człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. A Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł, zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko płakał. Widzimy Piotra, który jakby nie do końca jeszcze sobie odpuścił, że tak powiem, te wydarzenia. Nie rozbiegł się tak jak inni uczniowie, którzy pewnie gdzieś po prostu w sposób nie do końca przemyślany uciekli. Gdzieś się ukrywać. Wiecie, jak człowiek ucieka, to nie wie, to uciekać do domu? Nie, bo mnie znajdą w domu. Uciekać w miejscu, w którym ostatnio widziano? Nie. Trzeba uciekać. Ale Piotr jakby pokazał taką jeszcze cząstkę pewnej odwagi. Powiedział, ale idę jeszcze, tak? Idę. Zobaczę, co się stanie. Może będę w stanie coś pomóc. Coś jeszcze zrobię. I poszedł. Ale zobaczcie, czym to się skończyło. Co dało mu, nazwijmy to, ludzka odwaga. Tak bym ją ujął. Bo tej ludzkiej odwagi starczyło mu na to, żeby w pewnej odległości iść za Jezusem. Zobaczyć, co się wydarzy. Może jeszcze jest coś, co mogę zrobić, tak? Tu przed chwilą tym mieczem, w innej Ewangelii wiemy, że był to właśnie Piotr tym mieczem. Tutaj dalej ta jego ludzka odwaga pozwoliła na jeszcze, ale kiedy zderzyła się z ciemnością, kiedy zderzyła się z realną groźbą, można powiedzieć, Piotr już poddany próbie przegrał. Jak mówi pewna pieśń, którą pamiętam z młodości, mężny Piotr, dziewczyny zląkł się. Tutaj mieczem, tutaj jeszcze szedł, ale zląkł się dziewczyny. I tacy my jesteśmy, bez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tacy my jesteśmy i każdy z nas, myślę, nikt nie byłby tutaj bohaterem na miejscu Piotra. Dlatego nie mówię o tym, aby Piotra, który jest wielkim Bożym sługą, aby tutaj krytykować, ale by pokazać, jak działamy my, kiedy skupiamy się na ludzkich sposobach, korzystamy z ludzkiej siły i z ludzkiej odwagi. Zaparł się Piotr Jezusa i doszło do tego bardzo interesującego, bardzo dziwnego momentu. Ich wzrok się spotkał. Spojrzenie Jezusa. Czy spotkaliście się kiedyś z takim spojrzeniem ze strony kogoś, kogo zawiedliście? Bracia żonaci? Wiecie, o czym mówię? Znacie ten wzrok swojej żony? Myślę, że dobrze znacie. Siostry, znacie ten wzrok swojego męża? Jak tam się obetrze ten błotnik z prawej strony? Ale to spojrzenie tutaj było czymś dalece, dalece bardziej dojmującym, smutnym, tragicznym. Wiecie, nie chciałbym, aby ktokolwiek z nas miał spotkać się z takim wzrokiem naszego Pana. Kiedykolwiek. Chociaż my zawodzimy. Ale chciałbym w wieczności, byśmy mogli zobaczyć Jego wzrok. Wejdź, sługo, do radości mojej. Wzrok pełen miłości. wzrok pełen radości. Piotr zachował się w tym momencie właściwie. Bo co można zrobić, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy się zawaliło? Tłumaczyć sobie coś? A, miałem chwilę słabości. Gorzko płakał. Dlatego, że drodzy zgromadzeni, nie jest wstydem płakać. Jeśli jesteśmy źli, a jesteśmy źli, jeśli zawodzimy, jeżeli przegraliśmy, jeżeli zawiedliśmy naszego Pana, nie jest wstydem płakać przed Nim, gorzko płakać. Dzisiaj było to i w pieśniach właśnie, o tej pieśni o przebaczeniu, prośbę do Boga o przebaczenie. Dzisiaj było powiedziane to i że jak ważne jest to serce skruszone. Piotr pokazał nam to. Gorzko zapłakał. Ta ciemna noc i kolejna osoba, która płacze. A będzie ich więcej. Przechodzimy dalej i widzimy, jak Jezus staje przed sądem, zostaje poniżony i jest bity. Chcę, abyśmy spojrzeli na przynajmniej fragment Izajasza 53. Tym razem odejdziemy na chwilę od Ewangelii i otworzymy Księgę Izajasza 53 rozdział. Wy wiecie doskonale, co chcę przeczytać. Werset od 3 do 8. Abyśmy my mogli poczuć ciężar sytuacji, w której się znajdujemy. Wzgardzony był, mówi o Jezusie, Słowo Boże, i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. I jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Bracia, siostry, Jezus poddał się temu dla ciebie i dla mnie. Dla ciebie, drogi bracie. Dla ciebie, droga siostro, dla ciebie, przyjacielu, który jeszcze dzisiaj gardzisz ofiarą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który szukasz ludzkich sposobów, aby osiągnąć szczęście, który szukasz w tym świecie swojej satysfakcji, spokoju. On zrobił to dla ciebie. Ileż bardziej, drodzy zgromadzeni, powinniśmy biadać i smucić się nad swoim życiem. Ileż bardziej powinniśmy biadać nad swoim życiem, które jest niegodne tej ofiary i tego cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciemność była coraz większa, kiedy Jezus stał, kiedy był bity, kiedy był umęczony, kiedy stawał przed sądem ludzkim, kiedy stanął przed tymi, którzy go stworzyli, kiedy stał się przedmiotem oskarżeń, które były kłamliwe. Uczniowie w tym czasie rozproszeni, totalnie spanikowani, przerażeni, niczym Eliasz spod góry Tabor uciekli i przeżywali, myślę, największą depresję swojego życia, wielkiego smutku. I w tym czasie, kiedy to się działo z uczniami, działo się coś zdecydowanie ważniejszego, o czym przeczytamy w rozdziale 23. Wybrałem wersety od 33 do 49. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc do nich, podając mu ocet. Mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezus, pomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. Drodzy zgromadzeni, trudno nawet wyobrazić to sobie, ten moment, kiedy Jezus wisi na krzyżu. Gdy cały wszechświat i potęgi niebieskie zwrócone są na ten jeden mały pagórek, tam w tej ziemi. Miejsce zdrady, bólu, hańby, gdzie zlewa się w sposób duchowy kielich Bożego gniewu. Gdzie, chcę, żebyście to zobaczyli, kumuluje się cały grzech i całe zło ludzkości. Z całej historii i na ten krzyż podąża mój i twój grzech. Na ten krzyż został przybity mój grzech i twój grzech. Moje porażki, mój ciężar. Jezus wyzionął ducha. Jezus umarł i nastała największa ciemność i noc, jaką wszechświat dostarczył, jaką doświadczył. Jaką wszechświat doświadczył. Wróćmy na chwilę do uczniów. Pewna piękna pieśń mówi takie słowa. Wiecie, że lubię czytać, wspominać tekst pieśni różnych. Pieśń ta mówi o tym momencie w ten sposób. Wszyscy odeszli, nic nie mówiąc. Właśnie stracili swojego najdroższego przyjaciela. Wszystko, co powiedział, a teraz był martwy. Więc tak to się skończy? Sny, które śnili, nie były tym, czym się wydawały. Teraz, gdy on umarł, gdy on odszedł. Ogród, więzienie, młotek, gwóźdź. Jak noc może być tak długa? Uczniowie w tym czasie przeżywają największą noc swego życia. Najdłuższą, najgorszą, najciemniejszą. Jak mówi Ewangelia Marka, kiedy już przychodzi moment zmartwychwstania, jest tam powiedziane wprost, że ci, którzy tam byli, zgromadzili się, smucili się i płakali. Wyobraźcie sobie scenę 11 mężczyzn, dorosłych facetów. Siedzi ileś dni już, być może w jednym pomieszczeniu i płacze. I nie rozumie. Nie rozumiemy, co się stało. Wielkiej depresji, wielkie smutku. Pośród tego różne niewiasty. Ci ludzie siedzą i płaczą. W szoku, niezrozumieniu, w przerażeniu. Co się wydarzyło? Bracia i siostry, ale ci, którzy wówczas, jak jest napisane w psalmie, pamiętacie, czego najbardziej oczekuje stróż nocny? Czego pragnie stróż nocny? Ktoś kiedyś w nocy stróżował? Mi się zdarzyło. Ktoś stróżował kiedyś w nocy? Nikt nie stróżował. Ktoś stróżował. Dyżur nocny. Czego się oczekuje najbardziej? Poranku. I drodzy zgromadzeni, chwała Bogu, poranek przyszedł. Poranek przyszedł. Oni się doczekali. Poranek, dzień trzeci, niedziela. Czytamy 24 i werset 1, a pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły niewiasty do grobu, niosąc wonności, które przygotowały i zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatworzyły i chyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa i zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. I uwaga, lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jesteśmy po ciemnej nocy. Noc minęła, ale uczniowie są w takim stanie, że kiedy przychodzą te niewiasty i mówią, nie ma go w grobie, spotkałyśmy dwóch mężów w lśniących szatach, to ci nie dawali temu wiary. Ta ciemna noc ich życia, ona była tak ciemna, tak potężna, że kiedy nawet nastał poranek, nie mogli uwierzyć, że nadeszło rozwiązanie, że nadeszło zbawienie i wybawienie. Piotr zaś wstawszy pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Dziwiąc się temu, co się stało. Drodzy zgromadzeni, pieśń, którą wspominałem, mówi w tym miejscu, wtedy nadszedł poranek. Noc zamieniła się w dzień. Kamień został odsunięty. Nadzieja wzeszła wraz ze świtem. Wtedy nadszedł poranek, cienie znikły przed słońcem, śmierć przegrała, a życie zwyciężyło, bo nadszedł poranek. Drodzy zgromadzeni, powiedzieliśmy o tym dzisiaj. Starałem się powiedzieć o tym krótko i przypomnieć wam o tym, o czym wiecie. O tej sekwencji zdarzeń. Aby powiedzieć wam o sekwencji zdarzeń, która bywa w naszym życiu. Dlatego, że wierzę, że patrząc na Jezusa Chrystusa i patrząc na Jego życie, możemy odnajdować się w tych miejscach Jego życia, w tych sekwencjach zdarzeń i wyciągać z tego naukę. I przede wszystkim chciałem zwrócić naszą uwagę, że kiedy przychodzi ciemność w naszym życiu albo jesteś w ciemności, to należy przypomnieć sobie o tym, że Pan Jezus nigdy nie czyni czegoś w naszym życiu, nie zapowiadając tego. A zatem jeżeli słuchamy Jego słowa, jeżeli mamy nasze ucho nastawione na słuchanie, to żadna noc, żadne cierpienie mogłoby nas nie zaskoczyć, ale my niestety zapominamy. Ale my niestety nie rozumiemy tego, co do nas mówi. Przychodzi ciemny moment, przychodzi rozczarowanie, przychodzi smutek, przychodzi cierpienie. I to jest niestety naturalną częścią naszego życia, tak jak ona była w przypadku właśnie uczniów Jezusa. Przychodzi niewiara i upadek. Druga rzecz. Przecież Jezus mówi do ciebie i do mnie wciąż i wciąż. Módl się nieustannie. Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Nauczył nas tego w modlitwie pańskiej, kiedy mówimy i nie wódź nas na pokuszenie. A zatem mamy tę broń, aby przygotować się na ciemną noc, jeśli ona nadchodzi w naszym życiu. Ale podchodzimy do tego, drodzy zgromadzeni, mówię to pierwszy do siebie, bardzo lekko. Podchodzimy lekko do naszej walki duchowej, do modlitwy, do społeczności z Bogiem, której tak bardzo potrzebujemy. Wreszcie trzecia rzecz. Jak uczniowie stosujemy ludzkie sposoby walki. Swoją mądrością, swoim rozwiązaniem, swoim pomysłem, nie szukając rady u Boga, który ma rozwiązanie dla każdej sytuacji. Jesteśmy tacy nieudolni, wręcz pocieszni, jak ten Piotr, który chciał całą tą zgraję, nie wiadomo ile tam ludzi, tym jednym mieczykiem. Wiecie, i jeszcze w tym wszystkim można powiedzieć, no wiecie, jak jeżeli kogoś chciałeś uderzyć i uderzyłeś go w ucho, to wiecie, no trochę to nieudolne bym ujął, tak? Nieudolne. Jak to było z obecnym wybranym prezydentem, który jak był na niego zamach, to pamiętacie, tylko kula trafiła w jego ucho. Więc jesteśmy w tym i my tak nieudolni. Bywamy rozczarowani. Padamy na duchu, tracimy wiarę, smucimy się i płaczemy. Ale drodzy zgromadzeni, na tym polega piękno naszego życia i przygotowanie nasze do nieba. Że Bóg syła te chwile ciemności na nas, abyśmy mogli z tego wyciągnąć pewną lekcję. Dlatego, że bardzo często mówię o tym, że cierpienie, ono ma głęboki sens, choćbyśmy w danym momencie go nie rozumieli. Smutek, cierpienie, one ma głęboki sens w naszym życiu duchowym i w naszej ścieżce, którą Bóg prowadzi nas do zbawienia. Ale drodzy zgromadzeni, czy dziś, w momencie, kiedy jesteś w ciemności, czy też w przyszłości, wiemy jedną rzecz. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje. A ty razem z Nim, drogi bracie, droga siostro, i ty razem z Nim nadchodzi dzień zmartwychwstania. Ten sam Piotr, ostatni fragment. Ten sam Piotr w pierwszym swoim liście mówi w pierwszym rozdziale. Chciałbym teraz wam przeczytać te słowa w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy, bo myślę, że te słowa, jeśli przeczytamy je teraz, one jeszcze tak mocniej przemawiają do naszych serc. Wierzę, że tak będzie. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 3 do 9 wersetu mówi: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zachęcam was, bracia i siostry, abyście w domach zechcieli ten fragment przeczytać jeszcze raz w tym kontekście, o którym dziś mówiliśmy. Nasza nadzieja żywa w zmartwychwstanie Jezusa. Nasze krótkotrwałe, bracie i siostro, krótkotrwałe, naprawdę krótkotrwałe, względem nadchodzącej chwały, cierpienie, które sprawiają to, że stajemy się jak złoto przed naszym Panem. On nas kształtuje, On nas zmienia. Ale bracia i siostry, przede wszystkim On nas bardzo, bardzo miłuje. I to chcę wam dzisiaj powiedzieć. On bardzo ciebie, droga siostro, drogi bracie, On bardzo cię miłuje. I On wszystko uczyni, abyś osiągnął ten cel wiary, którym jest zbawienie twojej duszy. Drodzy zgromadzeni, kończąc, za chwilę chciałbym się pomodlić krótko. Chciałbym was prosić o jedną rzecz, której nigdy nie robiłem, ale myślę, że będzie to takim dobrym wyznaniem. W Psalmie 118, werset 17 mówi takie słowa: nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Czy możecie razem ze mną dziś wyznać wiarę i powiedzieć za mną: nie umrę, ale będę żył? Jeszcze raz. Nie umrę, ale będę żył i będę opowiadać dzieła Pana. Amen. Chwała Bogu naszemu, niech płynie. Ojcze niebieski, tak Tobie dziękuję za Jezusa Chrystusa, za sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Dziękuję Tobie za to, że w naszej słabości i w naszej beznadziei zajaśniał Chrystus Pan, że nadszedł poranek i noc się skończyła. Tamta noc się skończyła i tak zakończy się nasza noc, naszej walki, naszego cierpienia i niezrozumienia. Przynoszę Tobie, Panie, w modlitwie szczególnej tych, którzy przechodzą dziś przez ciemną noc cierpienia, niezrozumienia, rozczarowania, abyś Ty, Wszechmocny Panie, dał plaster miodu uzdrawiający, Panie, abyś, Panie, dotknął się każdego serca, Wszechmocny Panie, wlał nadzieję żywą, Wszechmocny Panie. O, uczyń to przez moc swojego świętego Ducha, nasz Panie. A Twoje imię, Panie, niech we wszystkim będzie uwielbione, wywyższone. Daj nam utkwić wzrok nasz w Tobie, Wszechmocny Panie. Bądź błogosławiony, bądź wywyższony, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.